Czcigodni nowożeńcy, Anno i Michale, drodzy rodzice, mili goście, księży Eugeniuszu, proponuję, byśmy zatrzymali się nad Słowem Bożym, które na dzisiejszą uroczystość wybrali sami nowożeńcy. Chcieli, aby te właśnie słowa z Księgi Rodzaju w pierwszym czytaniu, świętego Pawła z listu do Rzymian w drugim czytaniu i Ewangelii według świętego Jana, aby wybrzmiały tu, przed Matką Bożą Krasnowrocką, u samego początku ich wspólnej drogi. W każdym z fragmentów słyszymy niemal jednozdaniowe przesłanie, które niech stanie się takim drogowskazem na ich wspólnej drodze. Wszakże, jak pisze autor listu do Hebrajczyków, żywe jest Słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. A Słowo Boże to sam Chrystus, który mówi do nas z kart Pisma Świętego. I tak więc w pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju słyszymy cudowne w swojej treści słowa. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Z kolei święty Paweł w drugim czytaniu wyznaje, że nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Chrystusa, która jest w Chrystusie, nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A we fragmencie Ewangelii Janowej słyszymy błaganie Chrystusa skierowane do Ojca aż czterokrotnie, aby wszyscy byli jedno. Te trzy zdania to takie trzy drogowskazy, takie trzy zasady na drogę przez życie Anny i Michała. Daj Boże długą drogę. Długie życie, owocne, szczęśliwe, w zdrowiu, w pomyślności. Tego im dzisiaj życzymy. Zatrzymajmy się więc nad pierwszym zdaniem, pierwszym drogowskazem. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Jaka głębia kryje się w tym zdaniu? To zdanie stało się inspiracją dla świętego Jana Pawła II, którego, jak wiem, nauczaniem nasi nowożeńcy, może zwłaszcza Ania, są zafascynowani. I z tego zdania święty papież wydobył przebogate treści, które przedstawił w cyklu 129 środowych kateches w okresie prawie 5 lat, czy ponad 5 lat, od 1979 do 1984 roku. W cyklu kateches pod tytułem Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Jedno zdanie, a ile treści, ile inspiracji. Otóż Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę, jako kobietę. A więc równych sobie w godności i człowieczeństwie, chociaż przecież różnych anatomicznie, fizjologicznie, osobowościowo. Jak uczył święty Jan Paweł II w adhortacji Familiaris Consortio o znaczeniu chrześcijańskiej rodziny, w zamyśle Boga niewiasta ma być odpowiednią pomocą dla mężczyzny. Oczywiście nie w sensie spełniania jakichś usług, ale w samym byciu człowiekiem. A zarazem mężczyzna ma być pomocą dla kobiety w pełniejszym stawaniu się przez nią człowiekiem i w jej macierzyństwie, które przecież pozostaje w służbie człowieka. Oni wzajemnie tworząc, jak pisze Jan Paweł II, communio personarum, czyli tę głęboką wspólnotę osób, najściślejszą wspólnotę osób, mają sobie wzajemnie pomagać w osiąganiu coraz pełniejszego człowieczeństwa, które, jak głosi analizowane tutaj zdanie, jest odbiciem Bożego obrazu i podobieństwa. Oni razem mają być, mężczyzna i kobieta, obrazem Bożym i Bożym podobieństwem. I dotykamy tutaj samego sedna, samego jądra sakramentu. Łacińskie słowo sacramentum oznacza tajemnicę wiary. Sakrament, mówiąc tak najprościej, to widzialny znak niewidzialnej, nadprzyrodzonej rzeczywistości. To więc oznacza, że małżonkowie, którzy na zawsze i w sposób nierozerwalny łączą się sakramentalnym węzłem na oczach wspólnoty Kościoła, którą my tutaj w tym Kościele, w tym sanktuarium jesteśmy, nie tylko przyjmują sakrament, a raczej nie tylko sprawują go, bo przecież są jego szafarzami, ale stają się sakramentalnym znakiem na zawsze. I tu może wyjaśnijmy, że tych dwoje tutaj są jedynymi szafarzami, którzy ten sakrament małżeństwa mogą sprawować. Nie ksiądz. Oni. Oni udzielają sobie tego sakramentu. Nie kapłan. Kapłan ślubował celibat. Oni są szafarzami tego sakramentu i oni sobie udzielają tego sakramentu. Tylko oni mogą to w sposób skuteczny sprawić. I stają się sakramentem na zawsze. Znakiem sakramentalnym się stają. Nie tylko przyjmują ten sakrament, ale nim się stają. Kochając się, trwając w jedności, oni razem w całkowitym darze dla siebie, w dobrej i złej doli, w szczęściu i ciężkim doświadczeniu, nie daj Boże, mają być czytelnym znakiem Bożej tajemnicy, Bożego piękna, niewyczerpanej Bożej miłości. My, uczestnicząc nierzadko w obrzędzie zaślubin, zwracamy często uwagę na przykład na urodę i ślubną suknię panny młodej. Panie trochę z zazdrością patrzą na przystojnego pana młodego. Uwagę innych przykuwa piękna dekoracja, muzyka i inne drobiazgi. Ale moi drodzy, nie może umknąć naszej uwadze coś niezwykle cennego. A mianowicie sama dokonująca się tutaj wielka tajemnica wiary, sakramentum. Bowiem tych dwoje kochających się ludzi stanie się sakramentalnym znakiem i takimi pozostaną na zawsze, na całą wieczność. Stają się świętym znakiem, którego jakiekolwiek naruszenie jest świętokradztwem. Czy nie dlatego wyczuwamy szczególnie podniosłą atmosferę tej chwili, jakieś niewymowne piękno, że przenosi nas ona nie tylko do początku stworzenia, do raju, do pierwotnego zamysłu Boga względem swoich stworzeń, o których autor biblijny napisał, że były dobre, a o stworzeniu człowieka napisał, że było to bardzo dobre. Ta chwila przenosi nas do tego także, co przed nami. Przenosi nas do wieczności, w jakimś sensie do nieba, do tej miłości Boga, która nas ogarnia, która nas ogarnie, gdy dobiegnie końca nasza ziemska pielgrzymka. Już teraz tu, w tym wydarzeniu, możemy tego smakować. Przecież świętujemy miłość dwojga ludzi, która jest znakiem miłości Boga do człowieka. To pierwsze zdanie, ten drogowskaz, że stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę, uświadamia nam, jak wielkim zobowiązaniem jest małżeństwo. Jak wielkim zobowiązaniem jest dla samych małżonków, jak i dla wszystkich, którzy ich otaczają. I mówimy tu nie tylko o bohaterach dzisiejszej uroczystości, ale o wszystkich małżonkach tutaj obecnych. Jak wielka jest to odpowiedzialność za to, aby poprzez ludzką słabość nie pomniejszali Bożego obrazu i podobieństwa, którym stali się poprzez ślubowaną sobie miłość. I drugi drogowskaz, drugie zdanie wzięte z listu świętego Pawła do Rzymian, gdzie słyszeliśmy, że nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. To zdanie zdaje się dopełniać treść pierwszego drogowskazu, który rozważyliśmy. Otóż małżeństwo w sensie chrześcijańskim, czyli, to należy mocno podkreślić, dozgonny związek mężczyzny i kobiety, bo tym jest małżeństwo, a nie jakiś homozwiązek, czyli wielopartnerski związek, a ostatnio mówi się o związkach sologamicznych, czyli zaślubienie z samym sobą, już są takie praktyki dla wygody. Sam ze sobą biorę ślub, sama ze sobą biorę ślub. Już takie są dziwne praktyki, nazywane także małżeństwem z samym sobą. My mówimy o małżeństwie, o związku mężczyzny i kobiety. To jest nie tylko ważna społeczna instytucja, ale jak powiedzieliśmy, przede wszystkim sakrament. Kiedyś jeszcze, będąc na oazie, jako chłopak, czytałem taką książkę małżeństwa protestanckiego Waltera i Ingrid Trobisz. I to małżeństwo porównało tajemnicę małżeństwa do trójkąta. No, mówienie o trójkącie małżeńskim to nic nowego, ale tu o inny trójkąt chodzi. Na wierzchołku tego trójkąta jest Chrystus. Na pozostałych dwóch ona i on. I zgodnie z prawami geometrii, jeżeli po bokach trójkąta te punkty posuwają się ku wierzchołkowi, są coraz bliżej siebie. I im dalej od wierzchołka, tym dalej od siebie. To wielka tajemnica wiary. Dwoje kochających się ludzi staje się sakramentalnym znakiem zakotwiczonym w Chrystusie. I takimi pozostają na zawsze, na całą wieczność. Ale właśnie źródłem ich jedności jest Chrystus. Zbliżając się do Niego, z Nim się jednocząc, stają się sami zjednoczeni. Oddalając się od Niego, oddalają się od siebie. Jeśli przyjrzymy się różnym kryzysom małżeńskim, dramatom rodzinnym, to w istocie okazuje się, że mają one swój początek w braku więzi z Chrystusem, bo im dalej od Chrystusa, tym dalej od siebie. Moi drodzy, prawdziwa miłość, choć przejawia się w płomiennych uczuciach, to jednak zawsze karmi się ofiarą. Karmi się darem z siebie samego, z siebie samej, w trosce o dobro tego drugiego, tej drugiej. I zawsze ma za podstawę pokorę. Miłość bez pokory nie może istnieć. Bez pokory, bez tej prawdy o sobie, o tym, że kim jestem, o tym, jakie są moje walory, jakie są moje ograniczenia, jakie są moje słabości, nie ma prawdziwej miłości. Może co najwyżej być tylko miłostka. Toteż wkraczając na drogę wspólnego życia, małżonkowie są świadomi, że ich siły, pomimo wzajemnej fascynacji, pomimo młodzieńczego zapału i entuzjazmu, jaki zawsze towarzyszy nam na początku, są ich możliwości ograniczone. I aby nie ustali w drodze, chwytają się dłoni Chrystusa. Tak jak święty Piotr na jeziorze Genezaret, kiedy zaczął tonąć, woła: Panie, ratuj! Chrystus idzie z nami, idzie z nowożeńcami, bo oni Go zaprosili do swojego życia. Tak jak szedł z uczniami po galilejskich bezdrożach i jak wielkanocny poranek szedł z dwoma innymi uczniami do Emaus. I oni Go rozpoznali po słowie i rozpoznali Go po łamaniu chleba. Rozpoznali Go w czasie Eucharystii. Moi drodzy, właśnie te dwie rzeczy, Słowo Boże i Eucharystia, Słowo Boże, które jest elementem naszego dialogu, naszej modlitwy i Eucharystia, udział w Eucharystii, to są te dwie kotwice, które nas zanurzają w Chrystusa, które gwarantują, że nic nie może nas odłączyć od Jego miłości, od miłości Boga, która w Jezusie Chrystusie jest w Panu naszym. Właśnie w naszym Panu. Jak ważne jest, aby Chrystus w naszym życiu był naszym Panem. To znaczy kimś najważniejszym, kimś numer jeden, z którym się liczymy, z którym uzgadniamy nasze decyzje, komu pozwalamy być we wszystkich momentach naszego wspólnego życia małżeńskiego, także tego, które jest zakryte przed zbyt wścibskimi oczyma. I wreszcie trzecie zdanie, trzeci drogowskaz, który wybrali sobie nowożeńcy na wspólną drogę. To słowa samego Jezusa. Aby wszyscy stanowili jedno. We współczesnym świecie, w współczesnym społeczeństwie, także polskim, tak bardzo zróżnicowanym, podzielonym, skłóconym i pozwalającym się skłócać przez zręcznych manipulatorów, na przykład niektórych polityków, to wielokrotne błaganie Chrystusa o jedność nabiera szczególnej wymowy. Bo także małżonkowie mają być jednością. Zawsze, we wszystkim, w każdej okoliczności, w każdej sytuacji. Mają być jedno. Wprawdzie są różni. Różnią się płcią, osobowością, życiowym doświadczeniem, charakterem wykształcenia, pochodzeniem i tak dalej. I dobrze, że się różnią, bo dzięki tej odmienności, tej różnorodności patrzenia na życie mogą się wzajemnie ubogacać. Chodzi więc o jedność w różnorodności. To jest ta życiowa mądrość, która wyrasta z dojrzałej miłości. I nie chodzi przecież o to, kto w danej chwili ma rację, kto zdobywa przewagę, ale chodzi o dobro małżonków, o dobro ich dzieci i osób z nimi związanych. Bo jak wiemy, zgoda buduje, niezgoda rujnuje. A ta prośba Chrystusa, aby stanowili jedno, wymaga sztuki i wysiłku twórczego dialogu. Wymaga dogadywania się, poszukiwania i dociekania prawdy, a nie tylko wykrzykiwania swoich argumentów. To jest niezwykle ważne dla małżeństwa i dla tworzącej się na jego bazie rodziny, ale także jest ogromnie ważne dla społeczeństwa i dla Kościoła, aby oni byli jedno. Wielki prymas tysiąclecia, błogosławiony kardynał Wyszyński, a w ślad za nim święty Jan Paweł II, często powtarzali, że przyszłość Kościoła i ojczyzny idzie przez rodzinę. A więc jaki stan moralno-duchowy rodziny, taka będzie nasza przyszłość. Cóż zatem powiedzieć wobec plagi rozwodów i rozpadających się małżeństw już w pierwszych kilku latach po ślubie? Cóż powiedzieć wobec faktu zaplanowanej bezdzietności, wobec której tam, gdzie mogłoby urodzić się przynajmniej kilkoro dzieci, pojawia się co najwyżej jedno, a raczej piesek. Bo dziecko to kłopot, ograniczenie swobody. Ogranicza rozwój swoich ambicji czy kariery zawodowej, a pies nie ogranicza. Moi drodzy, a z drugiej strony, czy jest coś piękniejszego, jak liczna rodzina, kochająca się, zjednoczona, z radością spotykająca się nie tylko raz w roku przy wigilijnym stole. Jakie bogactwo ducha, choć czasem dużo skromniejsze warunki życia. Ale czy sam człowiek nie jest skarbem, największym skarbem w oczach Boga i tych, którzy się kochają? Aniu i Michale, wyrośliście w licznych, dzięki Bogu, rodzinach, dzięki wielkoduszności i odwadze waszych rodziców. Sądzę więc, że i waszym pragnieniem jest, aby wasz dom był napełniony gwarem licznych dzieci, a potem wnuków, no i daj Boże, prawnuków. Moi drodzy, podsumujmy te refleksje. Wybraliście trzy fragmenty Słowa Bożego. Takie trzy drogowskazy na wspólną drogę. Pierwszy. Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Drugi. Nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I trzeci. Aby wszyscy stanowili jedno. Te trzy zdania, pochodzące z różnych miejsc Pisma Świętego, wzajemnie się dopełniają i tłumaczą. I są jak trójnożny lichtarz, albo jak stojak pod aparat. Jeżeli zabrakłoby którejś z tych nóg, wszystko się obali. Coś podobnego jest w życiu małżeńskim. Niech te trzy wskazania staną się dla was mocnym, niezachwianym fundamentem, na którym będziecie budować swoją przyszłość i przyszłość waszych dzieci. I niech Maryja, śliczna Pani z tego sanktuarium, u stóp której zawierzacie siebie Chrystusowi Panu na wspólną drogę, niech ona strzeże w was wierności tym wybranym drogowskazom. Maryja jest przecież Matką Słowa Bożego, bo jak to dwukrotnie zaznacza święty Łukasz, rozważała i zachowywała te wszystkie wydarzenia Słowo Boże w swoim sercu. Niech ona was otacza swoją opieką i uczy mądrej, pięknej miłości, która ma swe źródło w Chrystusie, od którego nic nie może i nie powinno nas odłączyć. Miłości, która buduje jedność i która sprawia, że odtąd nie każde z was osobno, ale wy razem, wy dwoje, jesteście obrazem i podobieństwem Boga. I bądźcie jak święta rodzina, której obraz będzie wam towarzyszyć dziś i zawsze.